Popołudnie wnet.
Przepraszamy wszystkich miłośników muzyki, ale tak czasami się dzieje, że trzeba grać krócej, a dłużej rozmawiać, szczególnie, że w studio goście Gawy Jerzy Karwelis, ekspert ruchu samorządowego, bezpartyjni samorządowcy, ale także osoba, która o mediach wie dużo. Dzień dobry.
Dzień dobry, też przepraszam słuchaczy muzyki, że przerwaliśmy.
Ale będziemy śpiewnie i melodyjnie opowiadać o tym, co się wydarzyło we wtorek, czyli powołano nową fundację, która jest zapleczem nowego ruchu politycznego Polska Fair Play. I to jest w zasadzie ciało, gdzie jest jeden solista, pan profesor Gwiazdowski, który stoi na czele chóru, który tworzą bezpartyjni samorządowcy. Tak, to jest prawdziwy obraz, czy kto inny tam jest solistą, a kto inny stoi w tle?
Znaczy, ten przykład jest taki obrazowy. Fundacja Polska Fair Play nie pojawiła się na świecie razem z panem Gwiazdowskim w polityce, tylko działała wcześniej. Natomiast, no, ich drogi się przecięły. Fundacja ze swoimi celami polepszania jak gdyby sceny politycznej i społecznej w Polsce natrafiła, myślę, że na dobrego takiego frontmana. Drogi się skrzyżowały i zaczęli współpracować.
Ale zaraz, we wtorek w Centrum Prasowym Foksal ogłaszaliście państwo tą nazwę, ten projekt, to logo jako nową, świeżą siłę i świeży pomysł na przebudowanie polskiej sceny politycznej. Czy ja źle zapamiętałem?
Dobrze pan zapamiętał, tak jest.
No to gdzieś to jest, mamy świeżą nazwę w Polska Fair Play, ale jak rozumiem, fundacja działała już onegdaj.
Tak jest, no. W tym, że teraz w tej chwili ta nazwa będzie służyła jako szyld nowego ruchu politycznego, na którego czele stoi pan profesor Robert Gwiazdowski. No i będzie miał koncyliacyjne zamiary namówienia innych środowisk do swojego programu.
A jak na razie jedynym środowiskiem, które można było zaobserwować, które wspiera pana profesora, jesteście wy, bezpartyjni samorządowcy.
No myślę, że są jeszcze przedsiębiorcy, którzy go wspierają. To jest z tym, że oni mają
poza Cezarem Kazimierczakiem, szefem Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który się odżegnywał, że o polityce nie będzie rozmawiał w tej konwencji, innych nie zauważyłem.
No bo pan się patrzy organizacyjnie, a się patrzy osobowo, tak samo jak bezpartyjni samorządowcy nie popierają pana profesora Gwiazdowskiego jako organizacja, bo taka nie istnieje. Tak samo przedsiębiorcy popierają go indywidualnie, gdyż jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chyba nie mogą się angażować w politykę.
Tak też mówił pan prezes. Bezpartyjni samorządowcy w politykę szeroko rozumianą mogą się angażować, a nawet będą. Pytanie w jakim zakresie, bo to jest tak, że te osoby, które stanęły za profesorem Gwiazdowskim, które przemawiały na tej konferencji, to są osoby, które potem będą startować do Europarlamentu, czy tylko osoby, które będą wspierać radą, pomysłem, wiedzą, pieniędzmi pana profesora?
Ja myślę, że jest na razie za wcześnie na tego rodzaju spekulacje. Ja bym powiedział, jak to wygląda w sensie takim formalnym i strukturalnym. Bezpartyjni samorządowcy poszli do wyborów samorządowych jako Federacja Niezależnych Regionów. Jedynym ciałem, które spajało tę federację na poziomie ogólnopolskim, był komitet wyborczy i kampania ogólnopolska. Poszczególne kampanie lokalne liderzy prowadzili na własną odpowiedzialność, na własne środki, tak samo byli niezależni od jakiejkolwiek centrali, bo jej nie było, za kształtowanie list w swoich okręgach i w regionach. I to zadanie udało się nam całkiem spory sposób. No, uzyskaliśmy czwarty wynik mandatowy w tych wyborach i przekroczyliśmy magiczny poziom 5%. I potem zajęliśmy się zagospodarowywaniem zwycięstw i różnych koalicji, które się tam pojawiły. Przypomnę, że pokazaliśmy, że jesteśmy organizacją pragmatyczną, to znaczy nie było jakiejś jednej centrali, która powiedziała, że idziemy tylko z tym koalicjantem, a z tamtym nie idziemy, bo mamy bardzo różne układy. W Warszawie jesteśmy w koalicjach dzielnicowych z Platformą Obywatelską, na Pomorzu Zachodnim też tam współpracujemy. Na Dolnym Śląsku jest słynna koalicja bezpartyjnych samorządowców z PiS-em. Także wybieramy optymalne dla danych regionów rozwiązania. I teraz, ponieważ ta regionalna perspektywa się już wyczerpała po zamknięciu wyborów, jako środowisko bezpartyjni samorządowcy będą się teraz zastanawiali, w jaki sposób organizacyjnie się po prostu zjednoczyć i podjąć jako organizacja decyzję o pójściu lub nie pójściu w projekt polityczny jako cały ruch. Do tej pory...
Przepraszam, nie rozumiem, bo myślałem, że wtorek to była ta chwila, kiedy zapadła decyzja, że bezpartyjni samorządowcy jako mgławicowa organizacja mówi tak Robertowi Gwiazdowskiemu i staje się jego zapleczem politycznym, a jak rozumiem, to nie jest takie pewne teraz.
Nie, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Deklaracje osób, które się tam pojawiły, które są prominentnymi członkami naszego ruchu bezpartyjnych samorządowców, zgłosili swój akces na tej konferencji do projektu pana
Gwiazdowskiego. Ale to tylko część ruchu, jak rozumiem.
Tak, no cała reszta musi się teraz zebrać, razem się musimy zebrać, podjąć decyzję o tym, czy powołujemy ciało ogólnopolskie i już statut jest w tej chwili rejestrowany. No i podjąć decyzję na temat tego, czy jako organizacja, bo w tej chwili jako organizacja nie możemy się wypowiadać. Mówienie o bezpartyjnych samorządowcach jako organizacji jest takim właśnie mgławicowym tworem. Tak? I wtedy jako organizacja powiemy, czy chcemy iść w jakiś sposób i tak dalej.
Chociaż
te osoby, które się zdeklarowały w tej chwili. No tak, myśmy się skonsultowali, bo bardzo trudno robić statut 60 osób na sali. W związku z tym skonsultowaliśmy się z naszymi regionami, jaki by chcieli mieć statut. Położyliśmy go do rejestracji po to, żeby zarejestrować już i zarezerwować nazwę. Będziemy się spotykali teraz już nad szczegółami.
Tylko z panem Robertem Gwiazdowskim, czy jeszcze jakieś spotkanie na przykład z Pawłem Kukizem jest możliwe?
No my rozmawiamy ze wszystkimi, którzy chcą z nami rozmawiać, a wydaje nam się, że jest to o czym. A właściwie oprócz tej strony lewicowej to się jeszcze do nas nikt nie zgłosił, jak również obie partie obozowe też się nie komunikowały z nami.
Oprócz strony lewicowej.
No tak, no pan Robert Gwiazdowski powiedział, że spotkał się z panem Jakubiakiem. Dobrze powiedziałem, tak.
Tak, ale to trudno mówić o stronie lewicowej, mówiąc o panu Jakubiaku, czy o
nie,
panu...
mówię, że oprócz lewicowej, tak powiedziałem, rozmawialiśmy z paroma formacjami, z tym, że... Myśmy zaczęli od tego, że pan Robert Gwiazdowski wszedł na polityczną beczkę i powiedział, czy dobrze zrobił. Zapytał się swoich zwolenników, których ma tam powyżej 100 tysięcy. No i odzew był bardzo optymistyczny, na tyle optymistyczny, że w najbliższy, ostatni wtorek zadeklarował już, że idzie w projekt polityczny. Zgłosiło się do nas prawie 20 tysięcy ludzi do współpracy w ramach tego projektu, jak również wiele osób z innych części sceny politycznej, dużo jest takich grupowych deklaracji o przejściu do nas.
No to czekamy na to, jakie będą efekty, chociaż cały czas nie bardzo rozumiem, jaka będzie rola, nawet jeżeli bezpartyjni samorządowcy stworzą statut, zarejestrują się jako organizacja, czy to jest tak, że wy będziecie także wybierać spośród siebie kandydatów do Europarlamentu i będziecie czynnie, aktywnie wchodzić w ruch pana Gwiazdowskiego?
Tak jak powiedziałem, ta decyzja jest jeszcze przed nami. Pierwszym naszym etapem, którym powinniśmy przejść, a o których wiele organizacji w tej chwili zapomina, jest konieczność zebrania około 100 tysięcy podpisów w Polsce. Jak my to przejdziemy, to się będziemy dopiero zastanawiali nad tym, jakie to tam będą kolejności na listach i kto tam będzie chciał wejść. Tutaj, tak jak pan profesor Gwiazdowski mówił, raczej chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy poparcie. 5 czy 6 europosłów nie zbawi naszej organizacji w żaden sposób. Chcielibyśmy zobaczyć, kto w jakiej mierze popiera w Polsce ten projekt.
Pytanie, czy można startować z nowym projektem i tak nie rzucić się całkowicie do basenu, tylko jedną nogą sprawdzać, czy jest tam woda, czy takie zaangażowanie wystarczy, żeby przemodelować polską scenę polityczną?
Nie, no to zaangażowanie jest w pełni na serio. Tylko mówię o tym, że nic się nie stanie, jeżeli te wyniki będą różne od naszych oczekiwań, a nie będziemy mieli jakiejś tragedii, że ktoś, kto liczył na to, że będzie europosłem, nie znajdzie sobie innej drogi życiowej, również w innych formach wyborów. Natomiast nam zależy na jednej rzeczy, to znaczy przy tym układzie wojny polsko-polskiej i zrównoważeniu się plemion grozi nam to, że władza będzie leżała na ulicy i może ją podnieść z 15-20 posłów i trawestując znane porzekadło Gazety Wyborczej, nie jest nam wszystko jedno, kto to będzie.
Ważne, żeby to byli bezpartyjni samorządowcy zresztą.
Nie tylko bezpartyjni samorządowcy. Ważne, że to był rozsądek i pragmatyzm. Bo za chwileczkę przy zrównoważonych plemionach możemy, języczkiem uwagi mogą być bardzo nieciekawe, fundamentalistyczne z obu stron organizacje i możemy za chwileczkę walczyć o trzecią toaletę genderową na dworcach albo o to, żeby uznać Polskę za wyjątkowy twór w dziejach kosmosu.
A trzeci sort tego nie chce, trzeci sort chce normalności, bo taki tytuł był książki, którą pan był łaskaw napisać.
Tak jest, napisałem książkę Trzeci Sort, jak gdyby antycypując to, co się stanie w polskiej polityce i widzę, że na nieszczęście, albo też i na szczęście miałem trochę racji. Trochę mi imponuje to, że pan profesor czy doktor Flis potwierdził w tygodniku powszechnym moją intuicję, że wśród głosujących ludzi 60% to są wahający się trzeciego sortu, a cała reszta 40%, która robi wielkie zamieszanie i podział na scenie politycznej, to jest twardy elektorat i nie on decyduje o wynikach wyborów.
Twardy elektorat dwóch plemion, jak rozumiem, lewica z wami nie rozmawia o koalicji, dwie duże partie, Platforma, PiS, też nie są zainteresowani, żeby z takimi podmiotowymi rozmowami z wami, ale jak rozumiem, chociażby Ruch Narodowy robił podchody pod bezpartyjnych samorządowców, czy tutaj też nie było sygnałów, że może chodźcie z nami?
Rozmawialiśmy, jesteśmy po kilku rozmowach, nawet wymieniliśmy się różnymi propozycjami, teraz czekamy, aż one się tam jakoś przetrawią i sfermentują. Zobaczymy, co z tego będzie. Nasz przekaz jest dosyć prosty. Jako chyba jedni z niewielu mamy bardzo konkretny program, który leży na stole i jest się do czego odnieść. Nie rozmawiamy o emocjach, o światopoglądowych, nie do pogodzenia wartościach, tylko mówimy o pragmatyce państwa, która jest w sumie bardzo wyrafinowaną formą organizacji.
A to jaką pewność ma pan profesor Gwiazdowski waszego poparcia? Skoro podpisali część prominentna waszych działaczy razem z panem, stanęła razem z profesorem na scenie, a jednocześnie prowadzicie, jak rozumiem, rozmowę, a to z Markiem Jakubiakiem, co jeszcze pewnie dałoby się połączyć, ale z Ruchem Narodowym tu chyba trudno będzie połączyć to wszystko w jednej liście.
No my rozmawiamy ze wszystkimi na temat ich, znaczy my nie musimy być na liście, żeby namawiać innych do realizowania naszego programu, tak? To można robić nawet sobie w innych formacjach, bo nam zależy na tym, żeby ta Polska się zmieniła, niekoniecznie żebyśmy my byli wszędzie, w każdej koalicji zawsze u władzy, tylko musimy mieć pewność, że to operacyjnie zostałoby przeprowadzone, więc my chcemy wprowadzić jak gdyby racjonalność do tej rozmowy. Porozmawiajmy wreszcie o programach konkretnych rozwiązań dla państwa, a nie o różniących nas wartościach nie do pogodzenia.
Chociaż jak głoszą nieoficjalne informacje, trudno się rozmawia z bezpartyjnymi samorządowcami, w tym sensie, że jesteście państwo zawsze bardzo dobrze przygotowani i jak pokazuje ta słynna koalicja na Dolnym Śląsku, w zasadzie w negocjacjach wygrywacie wszystko, co chcecie.
Dlatego, że wprowadzamy elementy konkretów do polityki. Ja widziałem kilka umów koalicyjnych różnych ugrupowań i tam są kompletne bzdury, a tak naprawdę widać, że pod spodem, pod tym stołem jest podpisywana bardzo brutalna lista, kto gdzie pójdzie i co dostanie. Dolny Śląsk jest dobrym przykładem, bo to były cztery kartki bardzo nudne do czytania dla kogoś, kto szuka sensacji. Tam były wymienione mosty, zjazdy, drogi, autostrady, podział Y-owy koło Sobótki, wszystkie rzeczy kolejowe i tak dalej, co do linii, co do kilometra. Chciałbym, żeby Polska kiedyś podpisała taką umowę między siłami politycznymi. Ona by wtedy miała bardzo grubą tą objętość, ale naprawdę byłyby tam konkrety dla obywateli, które tak naprawdę ich obchodzą.
To jeszcze konkludując tą część naszej rozmowy, nie wiadomo w jakim kształcie, nie wiadomo jak dokładnie to będzie wyglądać, ale możemy być pewni, że Ruch Bezpartyjnych Samorządowców tak czy inaczej zaistnieje w wyborach do Europarlamentu.
No ja jestem demokratą, tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy się określili jako organizacja i mówili jednym głosem. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy zaistniejemy jako jedna organizacja. Natomiast wydaje mi się, że projekt polityczny z tych powodów, o których mówiłem, że nie chcemy, ale musimy, to znaczy Polska jest w bardzo niebezpiecznym momencie, ale on też ma bardzo dobre wyzwanie, bo jeżeli mają tę leżącą na ulicy władzę podjąć projekty ekstremistyczne, to tak samo jest duża szansa, żeby pierwszy raz w Polsce w 89 roku podniósł tę władzę, która będzie leżała, pragmatyzm, konkret i takie normalne traktowanie państwa jako rzeczy, która jest organizacyjnym wyzwaniem.
To jeszcze zmienię temat i nie to jako polityka, eksperta doradzającego bezpartyjnym samorządowcom, ale jako do eksperta od rynku mediów. Wypowiedź i komentarz jednej z dziennikarek amerykańskich o tym powstaniu w getcie warszawskim, które walczyło z polskim i nazistowskim reżimem. Jaka powinna być polska odpowiedź? Pana zdaniem to mogła być przypadkowa wypowiedź, czy to jest element, tak jak chcą niektórzy, jakiejś szerszej kampanii?
No nie, no nie przesadzajmy. Oni tam są niespecjalnie douczeni. My mamy skomplikowaną historię, która zadaje pewien kłam ustalonemu standardowi na świecie, że były tylko jedne ofiary w jednym narodzie, a cała reszta uczestniczyła w Holokauście. Nasza prawda polska jest dla takich narracji trudna, bo wprowadza jakieś szarości do tego czarno-białego, łatwego do zapamiętania obrazu. Nie traktowałbym tego jako systemowe kampanie, które się zaczynają, ale na pewno też nie przeciwdziałałbym im tak, jakie były próby w niesławnej ustawie o IPN-ie.
Ale co zrobić, żeby nie zaszkodzić obrazowi Polski w mediach, nie rozsierdzić tych niesłychanie silnych amerykańskich mediów, a jednocześnie nauczyć panią Mitchell, zdaje się, tego, jak wygląda historia i też, żeby nigdy więcej takich rzeczy nie opowiadała. Proces sądowy, sprostowanie, pismo, spotkanie przy kawie, nota dyplomatyczna. Jaki jest najlepszy język z amerykańskim światem mediów?
Uczmy się od naszych braci starszych w wierze. Oni mają cały system, który doskonale dba o dobry wizerunek i przez nich przyjętą narrację historyczną. To się nie odbywa na zasadzie penalizacji, tak jak próbowaliśmy to zrobić. To nawet robią niektóre organizacje w Polsce, tak jak Reduta Dobrego Imienia. To są procesy cywilne. Bardzo fajnie wytaczają je osoby, które się czują osobiście obrażone, jako osobiście obrażeni, na przykład członkowie AK, którzy właśnie robili odwrotnie, ratowali ludzkie życie po tamtej stronie murów getta. To jest proces cywilny, jest o wiele fajniejszy, bo jak będziemy egzekwować polskie prawo karzące więzieniem amerykańskiego dziennikarza. Wytaczamy proces o zniesławienie z odpowiednią kasą, którą się za to płaci. I proszę mi wierzyć, po dwóch, trzech takich procesach rozejdzie się to bardzo szybko, że lepiej by było z nami nie zadzierać w tych sprawach.
Powiedział Jerzy Karwelis, ekspert i ruchu bezpartyjni samorządowcy i także ekspert rynku mediów zaprawiony w bojach medialnych w historii III RP. Dziękuję bardzo za rozmowę i to kiedy się spotkamy na konwencji bezpartyjnych samorządowców jako ruchu politycznego?
No, te daty jeszcze w tej chwili nie mamy, a to nie będzie konwencja, bo to będzie zamknięte spotkanie, na którym będziemy rozmawiali o przyszłości politycznej naszego ruchu, więc to nie będzie tak, że...
Nie będzie konfetti.
Nie, tak. No, raczej zaprosiłbym na konwencję Polski Fair Play 2 marca w Centrum Koneser w Warszawie. Tam jest otwarte spotkanie i będziemy już rozmawiali na temat tego, kto się przyłączył do tej Konfederacji.
Miejsce sympatyczne, pozwalające także na rozmowy w kuluarach, w przyjemnej atmosferze. 4 minuty po godzinie 18:00 zagadaliśmy się, ale to może nie szkodzi. To co, to jakaś piosenka walentynkowa, bo to w końcu walentynki, a my mówimy o tej polityce krajowej, zagranicznej. Skaldowie, mogą być?
Mogą być. Pozdrowienia dla zakochanych.
Ty również pozdrawiamy zakochanych i zakochane. Pozostańcie w tym stanie jak najdłużej. 5 minut po godzinie 18:00, już wieczór się zrobił, więc my mówimy z Dariuszem Konkolem dobrego wieczoru i do usłyszenia. Zostańcie Państwo z Radiem Wnet.